Piątek, koniec tygodnia. Niektórzy zaczęli trochę wcześniej weekend. W weekend wiemy, część z Państwa imprezuje, baluje. A i owszem, nie potępiamy, ale jak ktoś jest posłem, to może lepiej, żeby uważał na to, co robi. Jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnecki, został znaleziony w Warszawie w stanie wskazującym na nietrzeźwość i to tak był w tym zapamiętały, że aż trafił na Kolską. A to w warszawskiej gwarze znaczy nic innego, tylko Izbę Wytrzeźwień. Dzisiaj właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka partii tegoż pana posła Przemysława Czarneckiego. Więc na taka przestroga na weekend. Po pierwsze uważajmy z małym piątkiem, czyli czwartkiem, a po drugie nawet w piątek i w sobotę nie warto spać na ławkach, bo może się skończyć nieprzyjemną nocą. Ja na Kolskiej nigdy nie byłem, ani w żadnej izbie wytrzeźwień, ale z tego, co się słyszało, to żadne przyjemne miejsce nie jest. My popołudnie wnet zaczniemy od wizyty w innym miejscu, nie wiem, czy mniej, czy bardziej przyjemnym niż Izba Wytrzeźwień, a mianowicie na gmachu, gdzie się spotkała Komunistyczna Partia Chin. Tą sprawę obserwuje dokładnie Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, autor między innymi podcastu Gra Imperiów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I myślę, że ten wstęp bardzo wpisuje się w tą kampanię moralną, która jest prowadzona za czasów rządów Xi Jinpinga. On również wydał walkę tutaj braku trzeźwości i takie kampanie również w Chinach są przeprowadzane, więc tutaj ta decyzja.
Ale na 20. zjeździe KPH, jak rozumiem, nikt nie pije, a przynajmniej pijanego nikogo się nie znajdzie. Nawet jak się znajdzie, to prasa się o tym nie dowie, bo tam co nieco inny system panuje. To właśnie, skoro jesteśmy przy takich żartobliwych i z przymrużeniem oka, mówimy przez sekundę o rzeczywistości, to jak wyglądają kuluary tego zjazdu? Co my wiemy o tym, jak obraduje te parę tysięcy członków Komunistycznej Partii Chin?
No na pewno nie piją alkoholu, o to mogę się założyć, bo to bardzo nie spodobałoby się Xi Jinpingowi, którego jednym z takich znaków firmowych i jego kadencji, która rozpoczęła się mniej więcej 10 lat temu, jest właśnie powrót do takiej surowości, ascezy, nawet rezygnacja z wystawnych kolacji czy obiadów, co jest częścią też jakiejś kultury politycznej w Chinach, czy też kultury biznesowej, gdzie bardzo wiele rozmów czy interesów załatwia się przy obiadach, często niezbyt tanich, więc to był taki powrót do surowości i to, co wiemy już po inauguracyjnym przemówieniu Xi Jinpinga, że to stanowisko będzie utwardzone, czyli będziemy bardziej szli w stronę ascezy i takiej surowości. Nie będzie priorytetem wzrost gospodarczy i gospodarka jako taka. Tutaj światowe media mówią o tym, że Chiny nie osiągną tego zakładanego 5% wzrostu PKB na koniec roku. Są pewne nawet problemy z opublikowaniem tych prognoz, jaki to wzrost gospodarczy będzie zakładany w tym roku. Na razie tego jeszcze nie opublikowano. Szacuje się, tutaj dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówią o tym, że będzie to około 3,2%.
No, przypomnijmy, że w drugim kwartale PKB Chin wzrosło tylko o 0,4%, co jest jednym z najniższych wskaźników od końca rządów Mao Zedonga. A jeszcze jeden cytat. 2 lata temu Xi Jinping wytyczył ambitny plan podwojenia PKB kraju do roku 2035. To wymagałoby wzrostu o 5% rocznie przez najbliższe 15 lat. Jak rozumiem, już z tymi planami sprzed 2 lat przewodniczący Xi się pożegnał.
No oficjalnie się nie pożegnał, ale chyba myślę, faktycznie, że doszedł do takiego wniosku. Znaczy tego oficjalnie nie ogłosił. Natomiast widać wyraźnie, że zmienia się priorytet i tym priorytetem nie będzie gospodarka, ale będzie bezpieczeństwo. Słowo bezpieczeństwo, które padło kilkadziesiąt razy, według różnych szacunków od 73 do 85 razy pojawiło się w tym 104-minutowym przemówieniu. A więc to już nie gospodarka i nie wzrost gospodarczy ma być priorytetem, ale szeroko pojęte bezpieczeństwo, więc to oznacza, prawdę mówiąc, zwrot, chociaż możemy mówić tutaj o utwardzeniu kursu, ale oznacza więcej władzy dla Xi Jinpinga, więcej kontroli no i inne priorytety. Więc pytanie teraz, jak realizować ten nowy model społeczny w sytuacji, no może nie spadku PKB, ale spadku wzrostu PKB, czyli mniej dynamicznego wzrostu gospodarczego.
No tylko pamiętajmy, dla takiego porównania, że jeszcze kilka lat temu spadek dynamiki wzrostu poniżej 10% uznawany był za coś bardzo niepokojącego i zmuszającego do nagłych reakcji. Teraz już o takim wzroście nikt nie mówi, jak 10 czy więcej procent.
No tak, tak. Tutaj były różne granice. Ustalano, że 6% jest takim wzrostem, który zapewnia Chinom w miarę stabilne funkcjonowanie. No i to już widać, że zdecydowanie Chiny poniżej tego wzrostu zejdą. Z drugiej strony też pamiętajmy, że tutaj w ostatnich dekadach dokonano rzeczy niezwykłej na niezwykłą skalę, bo utrzymać przez kilkadziesiąt lat wzrost gospodarczy na tym poziomie, tego się nigdy nie udało nikomu i pewnie nikt już tego w przyszłości nie powtórzy, a przynajmniej na skalę miliarda ludzi. Natomiast to już jest przeszłość. Chiny Deng Xiaopinga odeszły do historii, to możemy powiedzieć definitywnie po tym zjeździe. Chiny Deng Xiaopinga, które też były krytykowane za to, że no nie są zbyt otwarte, że nie wpisują się jakby w oczekiwania, szczególnie świata zachodniego, co do tego, jak Chiny powinny wyglądać, ale widać wyraźnie, że były one dużo bardziej otwarte na ten świat zewnętrzny i przede wszystkim oceniały się przez pryzmat wzrostu gospodarczego i korzystały z globalizacji, czy były właśnie też za rozwojem globalizacji. Chiny Xi Jinpinga to jest inna wizja, to jest zamknięcie się na świat w duchu takiej, mówi się o podwójnej cyrkulacji, czyli liczymy na siebie, liczymy na własny rynek wewnętrzny, a z zewnątrz dobieramy to, co nam się podoba, co jest korzystne dla naszej gospodarki, ale generalnie priorytetem jest rynek wewnętrzny, priorytetem jest zamknięcie, priorytetem jest też większa kontrola i więcej władzy dla Xi Jinpinga, czyli ten dylemat, no jak przejść przez ten czas geopolitycznych napięć, które obserwujemy na polach bitewnych Ukrainy, jak przejść przez rewolucję technologiczną i jak przejść przez rewolucję społeczną na całym świecie, która też się odbywa i tutaj jest a to prawa kobiet, a to prawa młodych ludzi, a to zupełnie nowe zawody czy nowe klasy społeczne. No to wszystko obserwujemy dzisiaj w świecie XXI wieku i pomysłem Xi Jinpinga na to wszystko jest zamknąć się na wzgórzu, skupić większą władzę w swoich rękach i bardziej jakby tą władzę czy ten system kontrolować i w ten sposób ten czas przeczekać, czy w ten sposób przez te niepokoje geopolityczne, technologiczne i społeczne, jak powiedzieliśmy, przejść suchą stopą. No będzie to trochę trudniejsze z tego względu, że jak już powiedzieliśmy, ten wzrost gospodarczy nie będzie na takim poziomie, jakim był wcześniej, bo to, że on był na tak wysokim poziomie, no to pozwalało w dalszym ciągu się rozwijać, czy zachować stabilność tego systemu. No teraz tak nie będzie, więc to jest pewna epoka, czy okres w historii Chin się kończy, bo okres Deng Xiaopinga nazywano po chińsku Shi Ji, czyli to był okres Deng Xiaopinga, a otwiera się epoka Shi Dai, to już jest inne słowo tutaj używane, Shi Dai, czyli epoka Xi Jinpinga. No i wydaje mi się, my tutaj na Zachodzie zwracamy uwagę, że to jest nawiązanie do czasów maoistowskich, bo tak wynika z tych klipów, które gdzieś tam widzieliśmy na marginesie tego 20. kongresu partyjnego, gdzie Xi Jinping a to wita się ze studentami, a to wita się ze staruszkami, a to gdzieś tam pracuje w polu z rolnikami, jest takim człowiekiem blisko ludu. On zresztą rozgramiał kapitalistów chińskich w ostatnich latach, czy to Jack Ma, który zniknął na kilka miesięcy, czy też przedstawiciele chińskich big techów, no, które jakby sami zostali dzięki polityce partii wypromowani, czy zdobyli ogromne majątki, no teraz byli karani kilkumiliardowymi nawet karami czy mandatami, a to wszystko w duchu polityki wspólnego dobrobytu, która też stawia nacisk na to, że te dochody trzeba wyrównać, że trzeba dowartościować te grupy społeczne, które ucierpiały na tej transformacji, które na niej nie zyskały i że prym mają teraz wieści funkcjonariusze moralnie się prowadzący, czyli właśnie nie pijący alkoholu, z rodzin wielodzietnych, dający przykład. To wszystko jest ta wizja Xi Jinpinga, a nie ci kapitaliści, że to nie pieniądze, nie majątek ma decydować i być na szczycie tej hierarchii prestiżu, jak to było w ostatnich 40 latach w czasach epoki Denga, czy też okresu Denga, który, no jak to sam Mao Zedong mówił, kroczył drogą kapitalistyczną i właściwie z punktu widzenia takiej surowości rewolucyjnej, to chyba miał rację.
Natomiast zresztą Xi Jinping od początku swoich rządów, już dekadę temu rozpoczętych, no od takiej właśnie krucjaty antykorupcyjnej rozpoczął. Tam walczył i z małymi przestępstwami korupcyjnymi przez gdzieś tam urzędników na prowincji, po ściganie naprawdę bardzo ważnych i bardzo wpływowych ludzi, także rodzinnie powiązanych z władzą komunistyczną bardzo wysoko.
Tak jest, to nazwano to kampanią przeciwko muchom i tygrysom i to dzięki temu się pozbywał też wielu rywali do władzy i właściwie dzisiaj można powiedzieć, że pozostał na placu boju sam. Nawet ta cała debata o tym, kto zostanie premierem, to właściwie też rozgrywa się wokół tego, czy na ile wśród osób lojalnych i popleczników Xi Jinpinga, chociaż jeszcze wstrzymajmy się z oceną, bo tutaj będzie wymiana ścisłego kierownictwa biura politycznego, tego 7-osobowego i też kierownictwa 25-osobowego biura politycznego.
A właśnie zobaczymy, tu zróbmy dygresję. Kogo właściwie w tej chwili wybiera 20 zjazd Komunistycznej Partii Chin? Bo my się głównie w Europie skupiamy, a nawet w Polsce, na tym 7-osobowym gremium, najbardziej topowym, ale to nie tylko to gremium będzie wybierane.
Tak, tu są jakby cztery istotne decyzje personalne. Pierwsza jest taka, czy Xi Jinping zostanie ogłoszony przewodniczącym HRL na trzecią kadencję i to mimo, że już przekroczył ten wiek 67-68 lat do sprawowania władzy i teoretycznie wcześniej takie zostały podjęte zobowiązanie, chociaż zmieniono to już w 2017 roku, że można pełnić tą funkcję tylko przez dwie kadencje. Tutaj będzie to zaprzysiężenie, czy też decyzja o trzeciej kadencji i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kto zostanie premierem. Nowy premier pojawi się w marcu 2023 roku, ale być może zostanie ogłoszony już teraz. I tu jest kilku kandydatów, przede wszystkim z tego ścisłego kierownictwa 7-osobowego, które też zostanie prawie w połowie, przez ponad połowie wymienione. Jest premier Li Keqiang, który już ustępuje ze względu na ten wiek i przekroczenie tego limitu wiekowego. No a kandydaci to jest numer 4, Wang Yang, taki, no można powiedzieć, technokrata, troszkę podobny profil kandydatury jak premier Li Keqiang. Mamy Hu Chunhua, to jest przedstawiciel młodzieży, 59-letni kandydat, no, który tutaj miałby stworzyć taki tandem z Xi Jinpingiem, gdzie jest starszy właśnie mentor, przywódca i 59-letni młody, dynamiczny technokrata premier. Ale rosną również szanse Li Qianga na tej giełdzie kandydatów. To jest sekretarz partyjny z Szanghaju, który odpowiadał za strategię zero COVID i ten dwumiesięczny lockdown w Szanghaju ostatnio. No bo tutaj też strategia zero COVID będzie utrzymana, czyli ona oznacza to większe zamknięcie i też kontrolę, o czym nie zapominajmy z europejskiego punktu widzenia, tej kontroli łańcuchów dostaw, bo strategia zero COVID, no poza tym, że ona umożliwi właśnie tą większą kontrolę w społeczeństwie chińskim, to też umożliwi kontrolę nad, podejrzewam, że w dużym stopniu nad łańcuchami dostaw, co będzie z Chin wyjeżdżało, kiedy, z jakich portów, no jeżeli tam będą wybuchać lockdowny w miastach portowych, to będzie to miało wpływ na tą już umęczoną Europę jesienią, kiedy będą problemy z energią, z cenami energii, a w związku z tym no już nawet nie tyle to, że będziemy musieli marznąć, ale przemysł, zwłaszcza zachodnioeuropejski, może tracić trochę konkurencyjność i wtedy różnego rodzaju komponenty też być może nie będą tak łatwo mogły dopłynąć, czy się wydostać z Chin z powodu tych lockdownów. Tutaj widzieliśmy ostatnio kwestię gazu, co ogłoszono, gazu LNG, które Chiny sprzedawały, czy nie wiadomo, czy to był gaz chiński, czy rosyjski, sprzedawany z marżą do Europy. No teraz okazało się, że już priorytetem jest zapewnienie tego gazu na rynku wewnętrznym, co też wysyła taki sygnał, myślę, że niepokojący dla Europy, jak to może wyglądać w najbliższych miesiącach również. Ale tutaj odbiegłem trochę od tych decyzji personalnych, o które pan pytał, bo mamy to, więc po pierwsze Xi jako przewodniczący HRL, po drugie premier, po trzecie ścisłe kierownictwo 7-osobowy skład stałego Komitetu Biura Politycznego.
Chociaż no mówi się, że on może być rozszerzony.
25-osobowe biuro polityczne.
Że on może już nie być 7-osobowy, może być 9-osobowy. Takie są spekulacje, chociażby South China Morning Post.
No tak, tak. To są różne spekulacje. No nie wiemy tak na dobrą sprawę, jak to będzie. Dopiero się dowiemy, kiedy składy tych gremialnych ciał zostaną ogłoszone.
Radosław Pyfel, gościem Popołudnia Wnet. To co będzie wybierane, jak będzie wybierane, już wiemy, chociaż to jest dość skomplikowane, bo ten wybór będzie najistotniejszy być może, ale i tak oficjalnie i formalnie to dopiero parlament, zdaje się, ma zatwierdzić te wszystkie nominacje, które dokona zjazd partii do niedzieli.
No, ale to on zatwierdzi to z automatu. I wydaje się, że tutaj te kwestie personalne rzeczywiście mogą być ważne w tym sensie, na ile to będą poplecznicy Xi Jinpinga, bo jak już zobaczymy ten skład tych kolegialnych ciał, to zobaczymy, kto tam jest i na ile są to osoby lojalne, wierne Xi Jinpingowi i na ile mocna i wielka jest jego władza i kontrola nad samą partią, no bo to także będzie oznaczać, jak wielka będzie jego kontrola nad samym społeczeństwem. I czy nawiąże do tradycji, bo myślę, że nawiązuje nie tylko do tradycji Mao Zedonga, ale też i do tradycji pierwszego cesarza, tego od terakotowej armii, który prezentował podobny model społeczny, czyli stawiał przede wszystkim na silną władzę, silną kontrolę, na wielką armię. Tutaj też były zapowiedzi budowy armii światowej klasy. Aprowizację tej armii, no to oznacza, że Chiny szykują się do jakiegoś wielkiego konfliktu, obrony. Tak to jest przedstawiane i to nawiązanie do szkoły prawa, tej antycznej szkoły prawa, która właśnie stawiała na tą surowość, na dyscyplinę, na kontrolę, na armię, na jej aprowizację i wyraźnie widać tutaj tą tradycję także izolacjonistyczną. I było to państwo, które w czasie walczących królestw, dzisiaj mamy czas koncertu mocarstw i walczących mocarstw, ale w antycznym świecie walczących królestw, no to państwo położone najbardziej na zachód, uznawane za peryferyjne, takie niezbyt rozwinięte cywilizacyjnie, no jednak pobiło wszystkie pozostałe państwa, te, które stawiały na gospodarkę, kulturę, sztukę, edukację, no i dokonało zjednoczenia Chin w tamtych czasach. Wydaje mi się, że Xi Jinping, oczywiście to jest tylko mój komentarz i moja subiektywna opinia, bo ja tylko komentuję te różnego rodzaju pojawiające się spekulacje i też nie siedzę w głowie samego Xi Jinpinga, ale wydaje mi się, że on jednak, wymieniając słowo bezpieczeństwo i mówiąc o armii, mówiąc o tym, że to są trudne czasy, że musimy zewrzeć szeregi, no to wydaje mi się, że on nawiązuje do tradycji właśnie legizmu, do tradycji antycznej szkoły prawa i do tradycji pierwszego cesarza, tego, który zbudował terakotową armię, ten grobowiec, bo uwiecznił tych swoich wojowników, a podbite narody, czy podbite elity podbitych krajów, państw, które wówczas istniały w antycznych Chinach, zapakował na karoce i wysłał na północ, na mroźną północ do budowy wielkiego muru. I chyba do tej tradycji nawiązuje Xi Jinping, który sam kiedyś doznał tej surowości w czasie rewolucji kulturalnej, bo pamiętajmy, że to jest syn prominentnego działacza partyjnego, chodził do elitarnej szkoły w Pekinie i został zesłany na reedukację. 7 lat spędził w jaskini i pracując w polu, wykonując fizyczne prace, więc on z tą surowością się zderzył, no, która jest czymś niezwykłym, myślę, że dla przedstawicieli elit politycznych wielu krajów, także myślę, że i Polski.
To jest ten element wewnętrzny, to jeszcze ostatni wątek czytam, właściwie kończę już książkę Roberta Spaldinga, Wojna bez zasad. To jest książka, która opiera się na lekturze nieogrodzianych działań wojennych autorstwa 2 chińskich pułkowników. To opisuje cały pomysł i całą procedurę walki z Zachodem, głównie ze Stanami, nie tylko na polu bitwy, nie tylko, czy w ogóle nie włączając to starć jednostek czołgowych czy lotnictwa, ale właśnie działanie wszędzie poza tym, różnymi kanałami, także tymi, które mają w sobie i szpiegostwo, i handel, i medycynę, jak widzieliśmy przy chociażby kwestii koronawirusa z roku 19. Na ile jest tak, że teraz to, co mówi o bezpieczeństwie, o armii Xi Jinping, to jest także zapowiedź nie tylko większej ascezy wewnątrz i walki z wewnętrznymi kłopotami, ale także rywalizacji, czy zgoła wojny na zewnątrz, wojny ze Stanami, wojny z Zachodem?
No przede wszystkim nazwa żadnego kraju oficjalnie nie pojawiła się w tym przemówieniu, więc Chiny, wydaje mi się, że są w tym przemówieniu akurat, są zdecydowanie bardziej skupione na sobie, bo bo myślę, że taki też jest jakby cel tego spotkania, że mówi się o kwestiach wewnętrznych i związanych jakby z funkcjonowaniem partii i tego dotyczyło to przemówienie. Z drugiej strony Chiny bardziej rzeczywiście skupiają się też na sobie, taka jest natura tej cywilizacji, że my byśmy chcieli, żeby poświęcali nam więcej czasu czy więcej miejsca, ale głównie mam wrażenie, że przez kilka tysięcy lat była to cywilizacja bardziej zajmująca się sobą samym niż światem zewnętrznym. Ale czy dzisiaj jest to możliwe? Czy dzisiaj jest możliwe utrzymanie Chin bez jakiegoś większego zainteresowania światem zewnętrznym? No to jest ciekawe pytanie. No co w takim razie z interesami Chin na całym świecie, czy w Europie Zachodniej, czy w Afryce? Wydaje mi się, że tutaj większa aktywność będzie potrzebna. Natomiast co do samej istoty wojny, no to tutaj trzeba się z generałem Spaldingiem zgodzić. No sam Sun Tzu, chiński generał pochodzący już może nie ze współczesności, ale właśnie czasów antycznych Chin, publikując swój traktat o wojnie, mówił o tym, że starcie kinetyczne to jest ostateczność, że tak naprawdę cała sztuka wojenna polega na tym, żeby nie doprowadzać do starcia wojennego, że wszystko się dzieje poza tą sferą wojskowości. My jesteśmy w Polsce teraz zafascynowani tymi rozważaniami o czołgach, samolotach, jak pan wspomniał, natomiast w tradycji i myśleniu chińskim, no to jest ostateczność. Najważniejszą rzeczą jest informacja oczywiście i to, co wiemy. Potem, dlatego dzisiaj widzimy tą rywalizację, że ona się odbywa na tak wielu polach, czy to technologicznym, czy społecznym, no czy gospodarczym, ekonomicznym, handlowym. I to ta rywalizacja trwa i to jest no coś, co rzeczywiście tutaj bardzo odpowiada jakby chińskiej perspektywie myślenia w ogóle o konflikcie, o wojnie, w której konflikt kinetyczny, takie starcie militarne jest ostatecznością, co opisał generał Spalding w swojej książce i co ja też opisałem w swojej książce dotyczącej biznesu w Chinach, gdzie rozmawiałem z polskimi przedsiębiorcami. Gorąco tą książkę polecam, Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, bo to jest ta mentalność i ta tradycja myślenia nam odległa, ale tam rzeczywiście oczywista, co tutaj z naszej rozmowy jakby wyszło.
Ostatnie krótkie pytanie i o krótką odpowiedź proszę. Kiedy wszystko będzie jasne, jeżeli chodzi o zjazd? Niedziela, poniedziałek?
Jasne to pewnie nie będzie do samego końca, bo jest to proces dynamiczny i cały czas trwa, ale w niedzielę już powinniśmy znać skład tych nowych gremiów i będziemy już wiedzieć coś więcej. Ponad to, że Chiny idą w kierunku większej kontroli, większego zamknięcia się i nie stawiają już na gospodarkę, nie ona jest priorytetem, ale bezpieczeństwo, które będzie definiował Xi Jinping, to jak to bezpieczeństwo sobie wyobraża, to będzie kwestia, którą on będzie rozstrzygał i to jest coś, co już wiemy, a reszty się będziemy dowiadywać pewnie w następnych dniach, jeśli nie
powiedział tygodnie. Jarosław Pyfel. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu, wszystkiego dobrego.
Instytut Sobieskiego Radosław, chyba powiedziałem Jarosław, a chodziło o Radosław.